Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Andrzej Rupczyński z Forum Energii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ten ciepły wrześniowy dzień. Rozmawiamy o cieple, a to okiem ciągle ciepło.
Dobrze, 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 bo będziemy rozmawiać rzeczywiście o takiej analizie, raporcie, który Forum Energii przygotowało pod tytułem System elektroenergetyczny potrzebuje ciepła. I jak czytamy we wstępie, krajowy system elektroenergetyczny będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Wśród nich są m.in. nieprzerwane dostawy energii do odbiorców z chwilą wycofywania najstarszych i najbardziej emisyjnych jednostek wytwórczych, ale także efektywne wykorzystanie zmiennych źródeł OZE. Kluczowym do rozwiązania problemów krajowego systemu elektroenergetycznego może być ciepłownictwo systemowe. I właśnie dzisiaj o ciepłownictwie będziemy rozmawiać. Andrzeju, co to takiego jest kogeneracja? Jakie niesie korzyści?
Kogeneracja. Dobre pytanie, ponieważ kogeneracja tak naprawdę w cieple systemowym odpowiada za około 65% dostaw ciepła, więc jest to ważny element tej całej układanki. To takie tajemnicze słowo, ale to tak naprawdę to jest wytwarzanie równoległe ciepła i prądu w jednym urządzeniu. Można powiedzieć, że kogeneracja to jest dwa w jednym, nie tylko ciepło i prąd, ale również wysoka efektywność energetyczna i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. I bezpieczeństwo, dlaczego bezpieczeństwo? Ponieważ elektrociepłownie są rozproszone po terenie całego kraju. We wszystkich średnich, większych miastach są elektrociepłownie, które stanowią bardzo ważny element wytwarzania energii, bilansowania na poziomie lokalnym. Również elektrociepłownie w przypadkach niestety często pojawiających się ostatnio w mediach informacjach na temat wojny w Ukrainie, w przypadkach zagrożeń militarnych, to też jest pewien sposób na zwiększenie bezpieczeństwa systemu energetycznego, ponieważ źródła wytwórcze są rozproszone. Ale my raczej będziemy mówili o drugim aspekcie, czyli o efektywności energetycznej. Kogeneracja, dzięki temu, że produkuje dwa produkty, to sprawność wytwarzania jest około 80%, czasem nawet 90%. Podczas gdy klasyczne elektrownie, 40-50%, elektrownie węglowe to jest 40%, nawet 36%, jeżeli mówimy o blokach istniejących. Czyli proszę sobie wyobrazić, że w elektrowni, jak wrócimy do kotła, prowadzimy, spalimy 2 tony węgla, to tak naprawdę energii takiej użytecznej otrzymujemy 0,8 tony węgla. Pozostałe 1,2 tony po prostu idzie jako ciepło do rzeki, ciepło komina. Czyli jest to ewidentne marnowanie trudu ludzkiego i energii zawartej w węglu. Kogeneracji tego nie ma, ponieważ to ciepło, które elektrownia jest wyrzucała gdzieś tam, idzie do sieci miejskiej i podgrzewa nasze domy. No i wydaje mi się, że tej kogeneracji jest cały czas w kraju za mało. Potrzebna jest taka zdecydowana polityka energetyczna państwa, nastawiona na efektywność energetyczną, czyli zaprzestanie marnowania energii w całym łańcuchu wartości, tak? od pozyskiwania tej energii, pierwotnej energii paliw, czyli wytwarzanie i do odbioru. Że takim posłużę się przykładem, często wraca u nas, gdy rozmawiamy o ciepłownictwie, przykładem Danii. Właśnie tam postawiono na wysoką efektywność energetyczną i na bezpieczeństwo energetyczne. Dania w dobie kryzysu naftowego w lat 70. i początku 80. wykorzystywała głównie elektrownie systemowe opalane węglem i ropą. I stwierdzili, że to nie jest polityka przeszłości, gdy elektrowni było 16. I stwierdzili, że należy postawić na efektywność energetyczną. I zdecydowali, że wszystkie zakłady, które wytwarzają prąd, muszą również wytwarzać ciepło, nie może się to ciepło marnować i w ciągu 25 lat, proszę sobie wyobrazić, 25 lat powstało około 400 rozproszonych po kraju elektrociepłowni, które zastąpiły produkcję 16 elektrowni systemowych. Tak naprawdę, jeżeli jest dobrze skrojona polityka, to w ciągu relatywnie niedużego okresu czasu można zrobić naprawdę duży przełom gospodarczy, no i doprowadzić do wysokiej efektywności energetycznej systemu energii.
Skoro mówimy o polityce, którą trzeba dobrze skroić, no to pojawia się pytanie, jak wygląda sytuacja, czyli ile kogeneracji mamy dzisiaj w Polsce?
Kogeneracja w każdej polityce energetycznej to jest taka fatamorgana ścigana na drodze podczas upalnego letniego dnia. Ciągle mówi się w każdym wydaniu polityki energetycznej, zaczynając od 2009 roku, że ilość energii kogeneracji ma się podwoić. No i jakoś to podwojenie nie ma miejsca. Cały czas jesteśmy na poziomie 15-16% udziału w energii elektrycznej w jednostce kogeneracyjnej w krajowym systemie energetycznym. I wzrost jest naprawdę znikomy. Nawet w obecnym wariancie polityki, tym scenariuszu trzecim, który jeszcze tak pokazał się jako draft, też nie dostrzega się roli kogeneracji. Przewiduje się, że będą powstawały elektrownie gazowe, natomiast elektrociepłownie gazowe będzie im zdecydowanie mniej. Docelowo w roku 40 zakłada się, rząd zakłada w tym draftowym scenariuszu, że będzie 10 tysięcy megawatów mocy w elektrowniach systemowych gazowych, a tylko 3 w elektrociepłowni. Proporcje powinny być zupełnie odwrotne. Takie postawienie sprawy oznacza niepotrzebne przerwalenie każdego roku setek milionów metrów sześciennych gazu. Marnotrawstwo. Niestety zapisy polityki pozostają jedynie życzeniowymi. Mówię o tym podwojeniu ilości energii elektrycznej z kogeneracji. Systemy wsparcia nie działają. Tutaj taki apel raczej do przyszłego rządu, że należy zdecydowanie zrewidować mechanizmy wsparcia funkcjonujące w ciepłownicy, mechanizmy wsparcia kogeneracji, gdyż teraz tak naprawdę jedynym takim skutecznym bodźcem do inwestowania jest rynek mocy, gdzie tam bardzo solidnie się nagradza nowe jednostki wytwórcze, ale na tym korzystają głównie elektrownie. Elektrociepłownie nie powstają tak, jak powinny powstawać w ramach systemu wsparcia. Czyli tutaj konieczne jest spojrzenie i zrobienie nowego rozdania.
Wiele teraz mówi się, analizując przyszłość, jaka staje przed energetyką, o łączeniu sektorów, sektora elektrycznego, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Natomiast moje pytanie jest, jaka jest rola ciepłownictwa w tym i kogeneracji właśnie w tym łączeniu sektorów?
Bardzo dobre pytanie i na czasie. Niedawno, dwa miesiące temu, mieliśmy takie szczyty produkcji energii odnawialnej, które zresztą będą się powtarzać. I mocno wiało, mocno świeciło słońce. I było naprawdę w ciągu doby, były godziny, wiele godzin, kiedy tej energii odnawialnej było sporo. No i operator systemu elektroenergetycznego, PSE, no, musiał coś zrobić, żeby ten system uspokoić. No i niestety skończyło się tym, że były odłączane farmy wiatrowe, wyłączane większe instalacje fotowoltaiczne, aby system się nie zachwiał, aby te elektrownie systemowe, pracując na minimum, mogły dalej pracować. To jest niedobre. To jest zły kierunek, ponieważ wyłączamy urządzenia, które produkują energię elektryczną praktycznie za darmo. Kosztach mniej. Słońce i wiatr mamy póki co za darmo. I tutaj właśnie ten pomoc mogłoby przynieść ciepłownictwo. Ciepłownictwo może być biorcą energii, czyli na przykład, jeżeli jest jej za dużo, to włączają się kotły elektryczne, które produkują ciepło. Jeżeli tej energii jest za mało, no to wtedy elektrociepłownie gazowe, te są takie bardziej elastyczne, zwiększają swoją produkcję i dostarczają brakującą energii. No ale co się powinno zdarzyć? No, należy przestać postrzegać tradycyjne ciepłownictwo jako jedynie dostawcę ciepła. Podmiot zapewniający komfort ciepły. Należy spojrzeć na cały sektor ciepłownictwa jako sektor energetyczny, który może uczestniczyć właśnie w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego. Czyli po stronie ciepłownictwa musi też nastąpić pewna zmiana. Ciepłownictwo nie może pracować wyłącznie w rytm pogody, nie może być przyśrubowane do temperatur zewnętrznych, jakie panują na zewnątrz, jakie mamy temperatury powietrza, tylko musi pracować w rytm potrzeb systemu elektroenergetycznego, oczywiście zapewniając komfort cieplnym mieszkańcom, no bo to jest sprawa podstawowa. Czyli co musi się wydarzyć, aby to ciepłownictwo właśnie mogło służyć również energetyce, no a tym samym pozwolić na zwiększenie produkcji energii odnawialnej ze zmiennych źródeł OZE, czyli z farm wiatrowych, z fotowoltaiki w systemie energetycznym. Potrzebne są zmiany na trzech poziomach. Pierwsze to jest taki poziom mentalny. Należy postrzegać ciepłownictwo właśnie, to co już mówiłem, nie jako sektor dostarczający komfort cieplny, ale jako również sektor energetyczny, który potrafi reagować na sytuację na rynku energii elektrycznej. Drugi poziom to jest operacyjny. Ciepłownicy powinni wchodzić szerzej w oferowanie usług systemowych KSE. Rynek usług systemowych jest teraz rewidowany, będą wprowadzane nowe usługi DSR, to odwrócony DSR, właśnie odbiór tych nadwyżkowej energii. I tutaj ciepłownicy powinni przygotować się do operowania właśnie na rynku energii elektrycznej. Aby to było możliwe, no to oczywiście muszą być odpowiednie urządzenia w ciepłowniach, elektrociepłowniach. Czyli jest to trzeci poziom, wcale nie taki prosty, poziom techniczny dostosowania elektrociepłowni do elastycznej pracy. Czyli co musi być? Musi być w takiej elektrociepłowni kozioł elektryczny, to się powoli zaczyna pojawiać, który będzie zdejmował z rynku energii elektrycznej tę nadwyżkową energię, będzie pozytywnie wpływał na stabilizację rynku energii elektrycznej, a jednocześnie będzie produkował ciepło po bardzo niskich kosztach, a czasami ta energia jest wręcz w cenie ujemnej, w związku z tym nic, tylko produkować ciepło dla odbiorcy. No, tu już od razu rodzi się pytanie, no dobra, ale jak już tego ciepła jest za dużo, tego prądu jest za dużo w okresie letnim, no to co z tym ciepłem zrobić? Oczywiście pytanie jest zasadne. Kumulatory. chcę odpowiedzieć, co akumulatory. W Polsce w ogóle, czy w ogóle to mówię źle, na 400 podmiotów ciepłowniczych około 10 nie istnieje, jest zabudowanych około 10 akumulatorów ciepłowniczych. 400 ciepłowni, elektrociepłowni razem podmiotów posiada mniej więcej 10 sztuk akumulatorów ciepła. No to jest bardzo poważne dla mnie. W Danii, o które wspominałem wcześniej, każda ciepłownia, każda elektrociepłownia jest wyposażona w akumulator ciepła, właśnie aby móc elastycznie reagować na to, co się dzieje na zewnątrz, na rynku energii elektrycznej, akumulować ciepło. Akumulatory są różne. Są krótkoterminowe, takie, które tam wykorzystuje się w skali doby czy weekendu, kiedy wyłącza się na przykład ciepłownia, a ciepło idzie z akumulatora. Są również akumulatory sezonowe, gdzie się gromadzi dosyć duże ilości energii cieplnej do wykorzystania w okresie późniejszym, w sezonie grzewczym. Tego praktycznie u nas nie ma, więc to jest duże zaniedbanie. I jeżeli chcemy, aby ciepłownictwo było elastyczne, no to właśnie te akumulatory muszą być. No i oczywiście muszą być też w większej liczbie jednostki kogeneracyjne, które będą elastycznie reagować z kolei na niedobory energii w systemie elektroenergetycznym. Wtedy będą zwiększać swoją pracę, dostarczać prąd do systemu energetycznego, a ciepło, jeżeli jest chwilowo niepotrzebne, będzie ładowane do akumulatora. Tak powiem, że integracja ciepłownictwa z KSE, systemem energetycznym, tak jeżeli naprawdę się zadzieje, to będzie bardzo duża korzyść dla odbiorców ciepła i to będzie istotny element obniżający cenę ciepła dla mieszkańców.
No to teraz pojawia się pytanie, skoro ciepłownictwo ma odgrywać kluczową rolę w transformacji systemu elektroenergetycznego, co powinno się wydarzyć, aby te działania miały miejsce?
O, sporo rzeczy, ale zacznijmy tak od góry. I no przede wszystkim powinna pojawić się rządowa strategia dla ciepłownictwa. Ciepłownictwo systemowe to jest zawsze taki mniejszy, malutki braciszek systemu energetycznego, energetyki. Jeżeli jest polityka energetyczna, no to ona gdzieś tam zawsze coś wspomina o ciepłownictwie, a w zasadzie jedynie o tych jednostkach kogeneracyjnych, że ich produkcja ma się podwoić. A praktycznie wszystko, co polityka energetyczna mówi o ciepłownictwie, nie ma żadnych istotnych elementów. Więc ciepłownictwo powinno wreszcie doczekać się dedykowanej strategii. I to nie tylko ciepłownictwo systemowe, ale w tym dokumencie powinno być również uchwycone ciepłownictwo niesystemowe, czyli ogrzewnictwo indywidualne. Razem te dwa sektory zużywają więcej energii pierwotnej niż energetyka, niż cała energetyka. To jest naprawdę potężny sektor energii, sektor zużycia paliw. To są miliony ton, tak dokładnie to 25 milionów ton węgla idzie na ogrzewanie łącznie w obu sektorach ogrzewnictwa i ciepła systemowego. 5 miliardów metrów sześciennych gazu, więc 7 milionów ton biomasy. To są olbrzymie ilości, które się rozchodzą w sposób dowolny. Nie ma uchwyceń. Te strumienie energii nie są uchwycone w żadną politykę energetyczną. W związku z tym potrzebna jest prawdziwa, tak z prawdziwego zdarzenia, rządowa strategia dla ciepłownictwa, która wyznaczy cele i jakieś pośrednie kamienie milowe, które będą weryfikowane. A cel taki nadrzędny i na horyzoncie 2040-2050, no to jest dekarbonizacja ciepłownictwa i systemowego, i niesystemowego. Pojawił się w zeszłym roku strategii dla ciepłownictwa. Nazywała się strategią dla ciepłownictwa, ale to jest tak naprawdę ciepłownictwo systemowego i nie wyznaczono tam ambitnych celów, nie napisano nigdzie, że ciepłownictwo ma zmierzać w kierunku dekarbonizacji, a to słowo jest kluczowe, bo jeżeli sobie powiemy, tak, dążymy do tego, wyznaczymy datę, to jednocześnie wyznaczy kamienie milowe, jakie trzeba osiągnąć i technologie, które będą wykorzystane. Tego cały czas brakuje, a muszę powiedzieć, że transformacja ciepłownictwa to jest niezwykle duża szansa dla krajowego przemysłu, gdyż mówimy tutaj o nowych urządzeniach, nie tylko wielkoskalowych w ciepłownictwie systemowym, ale nowych urządzeniach grzewczych w ciepłownictwie indywidualnej, nowych materiałach budowlanych, izolacyjnych. To jest zapotrzebowanie na kadrę wysoko kwalifikowaną, wysokomarżową, tak powiem, kadrę stanowiska pracy, to jest zapotrzebowanie na działania badawczo-rozwojowe. W ciepłownictwie dzieje się ogromnie dużo rzeczy, dzieje się postęp technologiczny, technologie informatyczne, zarządzanie ciepłem. Ciepłownictwo zmierza w nowoczesną, jeszcze, którego niestety jeszcze tylko zalążki widzimy, niestety zalążki, zmierza w kierunku to, co już widzimy na rynku energii elektrycznej, do prosumeryzmu w ciepłownictwie, gdzie nowoczesne systemy ciepłownicze będą systemami dwukierunkowymi, tak jak mamy to dzisiaj na rynku energii elektrycznej, gdzie prosumenci z fotowoltaiką są raz odbiorcami, raz dostarczają energię do systemu energetycznego. To samo kiedyś będzie w systemach ciepłowniczych czwartej, piątej generacji, gdzie każde ciepło, które nie jest na bieżąco wykorzystywane, będzie albo akumulowane, albo kierowane do tych, którzy na bieżąco potrzebują. Więc potrzebna jest strategia, potrzebne jest takie holistyczne spojrzenie, zobaczenie wszystkich powiązań. Potrzebny jest dokument, który będzie nie tylko drogowskazem dla ciepłowników, ale również dla krajowego przemysłu. No i potem już takie bardziej detaliczne sprawy, jak właśnie nowe spojrzenie na sektor ciepłownictwa, jako sektor energii. I tu zmiana tego paradygmatu, że nie pracujemy w rytm pogody, tylko pracujemy w rytm tego, co się dzieje na rynku energii elektrycznej. Oczywiście nie zaniedbując odbiorców ciepła. Odpowiednie wyposażenie techniczne, więc o którym mówiłem wcześniej, w ciepłowniach, w elektrycznych ciepłowniach, akumulatory ciepła, no tutaj będzie potrzebna, będą potrzebne pieniądze. Dzisiaj ciepłownictwo jest pod kreską, pod wodą. Rozbiło się o ścianę. Nie ma pieniędzy, nie ma pomysłu na przyszłość. Może pomysły są, ale przede wszystkim nie ma pieniędzy, nie ma krajowej strategii, która pokazała, że o, w tym kierunku ma iść. No i stoimy w miejscu. Potrzebna jest strategia, potrzebne są pieniądze. Pieniądze się powinny pojawić, jeżeli są odblokowane, zostaną fundusze unijne, KPO, więc trochę tych pieniędzy się pojawi i wtedy powinna ruszyć transformacja, powinny ruszyć inwestycje, no i również będzie to przychód dla krajowego przemysłu. I co jeszcze jest potrzebne? Są potrzebne nowe modele biznesowe. Bo niekoniecznie ciepłownicy muszą opierać swoje plany rozwojowe o te pieniądze, które im ktoś podaruje, dostaną w formie dotacji. Oczywiście to jest też bardzo potrzebne, to wsparcie finansowe, żeby przełamać pewne bariery wejścia, ale potrzebne są nowe modele biznesowe i nagradzanie dostawców ciepła, tu mam na myśli ciepła systemowego, inny sposób niż to ma miejsce dzisiaj. Dzisiejszy model biznesowy polega na tym, że ciepłownie, elektrociepłownie, im więcej produkują, tym więcej zarabiają. Czyli słyszymy echo tego hasła. Im więcej produkuję, tym więcej zarabiam. Czyli jestem zainteresowany, że żeby odbiorca wykorzystywał jak najwięcej mojego produktu, zużywał go jak najwięcej. Czyli ciepłownictwo nie jest zainteresowane zasadą poprawą efektywności energetycznej po stronie odbiorców ciepła. No bo jeżeli będą wchodzili w procesy poprawy efektywności, zmniejszania zużycia ciepła, no to będą tracić. I taki kierunek jest drogą donikąd, bo transformacja w kierunku tej niskoemisyjnej będzie bardzo kosztowna, będziemy potrzebowali niezwykle dużo ilości energii, czystej energii, która będzie marnotrawiona w nieefektywnych budynkach. Więc tutaj powinny pojawić się mechanizmy, które będą nakazały ciepłownictwo za postęp efektywności energetycznej, za tą energię niedostarczoną. Właśnie z tego tytułu powinny być generowane przychody. To jest oczywiście, nie jest to prosty mechanizm, ale takie mechanizmy funkcjonują, tak zwane ESCO na rynku, gdzie właśnie firmy czerpią swoje przychody, zyski dzięki uzyskanym oszczędnościom dzięki niewykorzystanej, niezużytej energii po stronie odbiorcy końcowego. Umawiają się firmy na jakąś określoną opłatę z odbiorcą końcowym, na określone warunki dostawy ciepła i teraz przedsiębiorstwa są zainteresowane, aby tego ciepła dostarczyć jak najmniej, aby zoptymalizować zużycie wewnątrz budynku, aby budynki były jak najlepiej ocieplone, aby odbiorca był zadowolony, miał ten komfort cieplny, a jednocześnie tej energii, żeby poszło jak najmniej, bo wtedy koszty produkcji będą niskie i różnica między kosztem produkcji a ustaloną ceną jest tym zyskiem przedsiębiorstwa. I w tym kierunku powinny iść nowe modele taryfowe. No niestety nie idą. Więc sporo jest jeszcze do zrobienia. Dobrze, że rozmawiamy. Miejmy nadzieję, że nowy rząd uruchomi te procesy transformacyjne, popatrzy na ciepłownictwo świeżym okiem i dostrzeże ten potencjał, dostrzeże wielkość sektora, tak jak powiedziałem, to są olbrzymie ilości energii, no i wprowadzi pewne mechanizmy, które ten sektor kierują na ścieżkę transformacji, bo jak na razie to od 20 lat, tak patrząc na raporty Urzędu Regulacji Energii, to transformacji praktycznie nie widać. Tam miks paliwowy jest cały czas ten sam i węgla jest około 70%, trochę gazu 10%, olej. Także paliw kopalnych w ciepłownictwie systemowym mamy dzisiaj na poziomie około 85%. No to jest bardzo dużo i to jest trudna pozycja startowa na drodze do dekarbonizacji.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Zainteresowany raportem, o którym rozmawialiśmy, czyli System Elektroenergetyczny Potrzebuje Ciepłownictwa, odsyłam do strony internetowej www.forum-energii.eu. A moim gościem był dzisiaj Andrzej Rupczyński z Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę dużego komfortu cieplnego w naszych mieszkańcach, w naszych mieszkaniach podczas nadchodzącej zimy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.